Gościnności nie zapominajcie. Tak jest temat dzisiejszego kazania. Dziwne, prawda? Ale dzisiaj właśnie na ten temat chcę mówić. Gościnności nie zapominajcie. Kiedy otworzymy 13 rozdział Listu do Hebrajczyków, jeśli macie Biblię, Nowe Testamenty, zachęcam was do tego, abyście otworzyli, to ten list i ten rozdział rozpoczyna się kilkoma radami, kilkoma przypomnieniami lub, jak to woli, poleceniami samego Pana. Dlatego też chciałbym, abyśmy popatrzyli na pierwsze 5 wersetów 13 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Nie wiem, czy ten będzie wyświetlony, ten tekst, czy nie. Prosiłem o to wcześniej służby. Ci z nas, którzy nie mają Biblii, mogli obserwować ten tekst, a my go spokojnie sobie przeczytajmy, czy w naszej Biblii, czy tutaj z ekranu. Pierwszy werset. Miłość braterska niechaj trwa. Tak mówi Boże Słowo. Miłość braterska niechaj trwa. Drugi werset. Gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakobyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro również sami w ciele jesteście. Małżeństwo nie będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. I piąty werset. Niechaj życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Jakkolwiek wydawałoby się, że te polecenia nie są z sobą nijak powiązane, prawda? Kiedy patrzymy na nie, nie możemy znaleźć tam jakiejś wspólnej, jednej myśli, ale wierzę, że jednak jest pewna wspólna nić, która wiąże te teksty, te wersety, o których tutaj czytamy. Mowa w nich jest o naszej postawie. Postawie w małżeństwie, postawie w naszym domu i mowa jest o nich jako o postawie naszego serca. Co to jest za nić, jak ona tam biegnie? Popatrzmy przez pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty werset. Jest miłość, gościnność, odwiedzanie, małżeństwo, a więc nasz dom, wolność od chciwości. Dziś chciałbym właśnie, abyśmy się skupili na tym temacie otwartości naszych domów, a więc na gościnność. Wiecie, zawsze fascynowały mnie opisy zwyczajów starotestamentowych. To byli naprawdę dziwni ludzie, bo nawet wobec nieznanych sobie przychodniów, tam ludzie w Starym Testamencie i gości, którzy ni stąd, ni z owąd się pojawili, ludzie żyjący w tamtych czasach i w tamtej kulturze, wiecie co robili? Otwierali swoje domy i nie do pomyślenia było, by któryś z tych przychodnich mógł pójść dalej, chcieli go zatrzymać, chcieli go ugościć, chcieli go przenocować i dać mu wszystko, co jest potrzebne do dalszej drogi. Może nas dziwić ten fakt, że to polecenie, które dzisiaj czytaliśmy, jest poleceniem właśnie skierowanym do Hebrajczyków, a więc do ludzi, którzy w naturze jakby mieli ten zwyczaj gościnności w swoich domach. Ale jeśli faktycznie trzeba było i Hebrajczykom przypominać o gościnności, to wypada zapytać, jak na tym tle, na tle Hebrajczyków, wypadają inne narody i inne nacje, a może powinniśmy się zapytać, jak ja czy ty wypadamy na tym tle. Gdybyśmy w tym momencie zapytali siebie o naszą polską tradycję, to z pewnością opinia o polskiej gościnności kiedyś była naprawdę bardzo jakby taka sławna. W moim przekonaniu niestety ta sprawa dzisiaj odchodzi w coraz dalszą historię i moje spostrzeżenia, nie wiem, czy są na tyle prawdziwe, czy się z tym zgadzacie, ale sądzę, że jest coraz gorzej z naszą gościnnością w naszych domach. Zgoda czy nie zgoda? Nikt nie kiwa, bo ja też nie patrzę, bo nie każdy w swoim sercu osądzi, jak to powinno być. Pewnie nie możemy jeszcze narzekać, patrząc na inne, gorsze nacje od ludów słowiańskich, ale czy nie dostrzegamy, że kultura gościnności zmienia się w naszym kraju niestety nie na lepsze, a na gorsze? To fakt, że w porównaniu z latami komunizmu, czyli 20-30 lat temu, Warunki mieszkaniowe Polaków były nieporównywalnie gorsze od warunków, w jakich żyjemy obecnie i to bez względu na to, do jakiego domu zajrzymy. Prawda to czy nie? Czy kiedy patrzymy na nasze domy, mieszkania, czy one są ładniejsze niż 20 lat temu, 30 lat temu, czy gorsze? Z całą pewnością te warunki bardzo się poprawiły. Mamy naprawdę piękne domy, piękne mieszkania. Wiele naszych domów czy mieszkań nie odbiega od standardów europejskich, zachodnich, a nawet czasem je przewyższa. Tak, to nie przesada. Nawet czasem je przewyższa. Czy to jednak oznacza, że te domy są bardziej otwarte? Czy to oznacza, że rozwinęła się bardziej również cecha gościnności? Co dzieje się z naszą polską gościnnością? Pismo Święte dzisiaj czytamy i ona nam powiada: gościnności nie zapominajcie. Czy potrzebujemy tego rodzaju przypomnienia? Czy potrzebujemy tego rodzaju napomnienia? Możemy zadać sobie inne pytanie. Czy gościnność jest religijnym, Bożym przykazaniem, czy też jest biblijnym obowiązkiem? Czy gościnność i otwartość naszych domów ma coś wspólnego ze stylem życia ludzi wierzących? Jeśli tak, to jak to wygląda w naszym życiu? Jeśli uznajemy, że to jest Boże Słowo i Bóg powiada gościnności nie zapominajcie, zróbmy taki mały test, jak to wygląda w naszym życiu. Gdybyśmy dzisiaj taki test dla siebie oczywiście zrobili, ja nie chcę pytać publicznie o tę sprawę, ale gdybyśmy zapytali samych siebie, kiedy ostatnio, bracia i siostry, kiedy ostatnio w naszym domu mieliśmy kogoś obcego? Oczywiście nie mam tu na myśli naszej rodziny, bo to jest naturalne, że czasem rodzina nas odwiedza, ale kogoś zupełnie obcego, choćby tak jak w naszym przypadku brata czy siostry ze zboru, czy jakiegoś przyjezdnego gościa, kiedy gościliśmy w naszym ostatnim domu? Jaka byłaby odpowiedź? Każdy niech sobie odpowie w swoim własnym życiu. Tydzień temu, wczoraj, przedwczoraj, niektórzy powiedzą tak, wczoraj byli u mnie goście. Niektórzy mówią tak, przypomina sobie tydzień temu. Niektórzy mówią, zaraz, chwileczkę, chyba na wiosnę. O, nie, przepraszam, w zeszłym roku. Albo nie pamiętam, kiedy byli u mnie jacyś goście, prawda? I zdaję sobie sprawę z niektórych naszych wyjaśnień na ten temat, dlaczego jesteśmy mniej gościnni. Zdaję sobie sprawę z tego. Ktoś powiada, każdy ma swój dom, by jeść i pić, po co ja mam robić sobie jakieś gesty, by kogokolwiek zapraszać. To jest jakaś taka wymówka, prawda? Albo nie mam takich dobrych warunków jak inni, to inni mnie powinni zapraszać, ale nie ja. Innym jeszcze może być wymówką, mnie nie zapraszają, to ja nie zapraszam i mam święty spokój, niech tak będzie, prawda? Albo nie mam czasu dla gości, a też ciężko mi finansowo, by przygotować coś dla nich ekstra. Możemy jeszcze oczywiście wymieniać wiele innych wyjaśnień, dlaczego nie. Ale pozwólcie, że powiem, co Biblia ma do powiedzenia w tym względzie. Właśnie odwołując się do tych pierwszych pięciu wersetów listu do Hebrajczyków. Wróćmy do nich na chwilę. Pierwszy werset powiada tak. Miłość braterska niechaj trwa. I tu wierzę, nie jest mowa o miłości matczynej. Nie jest mowa o miłości dziadka czy babci do swoich wnuków, bo te są kochane ponad miarę, tak? Zgadza się, babcie, dziadkowie? Kochamy nasze wnuki ponad miarę, prawda? Ale mowa tu jest o miłości braterskiej. Śmiem twierdzić, że gościnność jest jej wyznacznikiem, jest jej wyróżnikiem. Na ile chcę pielęgnować stan braterstwa? Na ile mnie obchodzi brat czy siostra ze zboru, czy też ktoś obcy? Czym bowiem ma objawić się miłość braterska, jeśli nie w szukaniu wzajemnej społeczności, wzajemnej pomocy, wzajemnej otwartości jeden na drugiego? W moim przekonaniu nie można zamknąć jedynie sprawy braterskiej miłości do czwartkowych spotkań modlitewnych, kiedy modlimy się jeden o drugiego. To jest oczywiście ważne, że modlimy się jeden o drugiego. Ale czy na tym ma tylko zamykać się nasza braterska miłość? A kiedy kończy się nabożeństwo, jesteśmy ludźmi obcymi sobie, nawet nie zdążymy się z sobą przywitać, nie chcemy mieć żadnej społeczności z sobą. Zawsze, wiecie, żałuję, przepraszam, że to powiem, ale zawsze żałuję, kiedy stoję w tych drzwiach, kiedy ludzie się bardzo spieszą z nabożeństwa, uciekają jeden po drugim. No przecież mówię, jest jeszcze drugie nabożeństwo, tam cię potrzebują, tam chcieliby z tobą porozmawiać, tam chcieliby z tobą zamienić słowo, tam chcieliby zapytać, jak żyjesz, czy czegoś potrzebujesz. A może ty możesz komuś usłużyć, może możesz być dla innych wsparciem i inni cię potrzebują, a tak czasem nabożeństwo się skończyło, tak ksiądz powiedział amen, więc trzeba opuścić salę i czekać do następnej niedzieli. Chodzi o miłość braterską, czy ten stan chcemy pielęgnować? Bo jak wierzę, ona nie może zamknąć się tylko do modlitwy jeden od drugiego, choćby czwartkowy wieczór. Bóg ma upodobanie w tym, tak jak pisze Izajasz w 58 rozdziale, wersecie 7, jeśli podzielisz twój chleb z głodnym i biednym, bezdomnym, przyjmiesz go do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata nie odwrócisz się. Biblia nazywa to prawdziwym postem. Coś, co jest miłe Bogu, Panu Bogu. W liście do Rzymian, dzisiaj brat cytował ten fragment dla naszych solenizantów, właśnie w 12 rozdziale, 13 werset jest takie polecenie. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Paweł również przypomina Rzymianom, mamy wspierać świętych w potrzebach i okazywać gościnność. Apostoł Piotr w pierwszym liście, 4 rozdziale, werset 8 i 9 dodaje tak. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I co tam jest dalej powiedziane? 9 werset. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Ciekawe to słowo, prawda? Bez szemrania. To znaczy, że gościnność jest pewnym wysiłkiem, pewnym ciężarem. I każdy wysiłek może prowadzić człowieka do szemrania. O, dlaczego ja to mam robić? A dlaczego tylko ja? A są inni, niech to inni robią. A mnie nikt nie zaprasza. Dlaczego ja mam kogokolwiek zaprosić? Jest pewien rodzaj szemrania wtedy, kiedy pojawia się temat gościnności. Ale ten drugi werset z listu do Hebrajczyków powiada, gościnności nie zapominajcie. Dlaczego? Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Dzisiaj nie widzimy aniołów, prawda? My sobie zawsze wyobrażamy aniołów jak? W bieli, prawda? W takich ładnych szatach, ze skrzydłami, z koroną taką świecącą, prawda? No i mówimy, no ja jeszcze nigdy anioła nie widziałem. A Biblia powiada, że jak gościmy niektórych, to niektórzy gościli aniołów i nawet o tym nie wiedzieli, że goszczą aniołów. Ale ten werset powiada również gościnności nie zapominajcie, a więc jest to pewna przypadłość. Gościnność należy do tej przypadłości, którą często zapominamy. Przykład. Kilka ostatnich niedziel, jeśli sobie potraficie przypomnieć, nawet gdy w czasie niedzielnych ogłoszeń prowadzący nabożeństwo albo pastor apeluje i pyta, kto weźmie ewangelistę na jakikolwiek posiłek, no bo jest taka potrzeba. Bo jest taka potrzeba, prawda? No to jakoś zaraz po nabożeństwie zapominamy o tym. Każdy wraca do domu, nikt się nie zgłasza, prawda? Nikt nie myśli o tym, nikt nie myśli o takiej potrzebie. A przecież Biblia powiada w tymże wersecie, bardzo ważną, istotną uwagę dodaje, czy wiemy, jakich pozbawiamy się gości, przed którymi zamykamy drzwi naszych domów? Czy wiemy? Niektórzy aniołów gościli. Ktoś powie, no bracie pastorze, gdybym ja wiedział, że to anioł, to wow, nie tylko na jeden posiłek, to bym go na kilka dni zaprosił przynajmniej, albo najlepiej na stałe do swojego domu. Gdybym wiedział. Ale wiecie, co mówi Biblia? Kiedy macie Nowe Testamenty, Ewangelię Mateusza, bardzo znany tekst, 35 werset 25 rozdziału, i dalej niektóre wersety mówią tak. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Kto to powiada? Kto to mówi? Ludzie, którzy pytają Jezusa, kiedy stają przed Nim, kiedyśmy Cię, Panie, widzieli, kiedyśmy to doczynili. Nie było takiej sytuacji, nawet nie pamiętamy. Ale 40 werset powiada, Zaprawdę, Jezus powiada, zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, komu uczyniliście? Mnie uczyniliście. Zrobić coś dla Jezusa. Nie dla tego brata, nie dla tego najmniejszego. Zrobić coś dla Jezusa. Czy nie warto? Jest wiele okazji. Czy nie warto to zrobić? Tenże Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza dalej podaje pewne szczegóły, kogo mamy zapraszać. Bo to z tymczasem też mamy problem. Jeśli jakiś zacny gość przyjeżdża, no to jeszcze pół biedy, ale jeśli jakiś taki pośredniejszy gość, no to niech on se radzi sam, prawda? Ale w Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale od wersetu 12, Pan Jezus Chrystus powiedział tak. Powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Bracia i siostry, czy ubodzy, ułomni, chromi, ślepi, bezdomni mogą być aniołami pańskimi? Jak myślicie? Bez wątpienia. I czasem warto o tym pomyśleć. Ola, wiesz, że na swoim życiu spotkałaś aniołów? Ty mówiłaś koleżanki. Powinnaś powiedzieć, aniołów spotkałam. Może kiedyś Pan Bóg powie ci, to nie był tylko twoje koleżanki, to był anioły. Tak? I myślę, że warto czasem pomyśleć o tych, którym chcemy usługiwać. Jakże to jest ważne. W listu do Hebrajczyków, 3 werset, tam powiada, tu czytaliśmy, pamiętajcie o więźniach, jakobyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również jesteście w ciele. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my mamy bardzo rzadko okazję, albo w ogóle nie mamy okazji, aby odwiedzać więzienia i więźniów, prawda? No, to są służby kościelne, tam brat Piotr Stępniak, prawda, inni, brat Wisełka Piotr, to oni się zajmują służbą więzienia, oni regularnie chodzą do więzienia. My tego nie lubimy, ale bracia i siostry, kiedy czytamy ten tekst, to w tym tekście czytamy bardzo ciekawe polecenie, ono się tam kryje i to jest bardzo ciekawa myśl. Zwróćmy na to uwagę. Mianowicie, mowa jest o ludziach, którzy z racji swojego uwięzienia nigdy nas nie odwiedzą, ale to nie znaczy, że nie możemy ich spotkać. Po prostu my ich możemy odwiedzić w miejscach, gdzie oni przebywają. Co mam na myśli? Wokół nas, to jest w tym świecie, żyje wielu, wielu uwięzionych, wielu spętanych ludzi grzechem, wielu ludzi zniewolonych. Czy to nie jest nasza inicjatywa, czy to nie powinna być nasza inicjatywa, aby tych ludzi spotykać, aby tych ludzi odwiedzać? Pamiętajcie o więźniach. To jest polecenie, które nie dotyczy tylko kryminalistów zagniętych we Wronkach, czy w Czarnym, czy w Wołowie, czy gdzieś w Rawiczu, albo w Białęce, albo gdzie tamkolwiek są ciężkie więzienia. To polecenie w pierwszej kolejności dotyczyło oczywiście prześladowanych i uwięzionych za wiarę braci w Chrystusie, ale w dalszym ciągu jednak dotyczy troski o współbraci. A z drugiej strony dotyczy również i tych, których szatan trzyma uwięzionych w pętach strasznej niewoli. Czy pamiętamy o tych więźniach? Pamiętamy o tych więźniach? Naprawdę jestem wdzięczny dzisiaj za to świadectwo tej młodej osoby. Bóg włożył z jej serca to pragnienie, aby z kimś rozmawiać, z jakimś uwięzionym człowiekiem, jakimś zniewolonym człowiekiem grzechem, aby podzielić się Ewangelią. I to jest to właściwe pragnienie. Czy takie pragnienie mamy, aby do takich więźniów zniewolonych grzechem również wychodzić? W tym cytowanym już fragmencie proroka Izajasza traktującym o prawdziwym poście, Pan Bóg powiada tak. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jazma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. To jest również i nasze zadanie. I o tym zadaniu powinniśmy pamiętać. To chcę dzisiaj przypomnieć sobie, a też i wam, bracia i siostry. Czwarte polecenie. Małżeństwo nie będzie we czci u wszystkich. A łoże nieskalane i rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Sam Bóg bardzo wysoko ocenia małżeństwa będące w jedności ducha i ciała. I to jest ciekawe, że Słowo Boże porównuje małżeństwo do relacji Chrystusa i Kościoła. To jest jedno nierozerwalne ciało. W praktyce oznacza to również jednomyślność we wszystkich życiowych sprawach. Biblia mówi, że skłócone domy upadają. Tak pisze w Biblii? Skłócone domy upadają. I nie dziwmy się, że jeśli taki dom jest, to jest on nieprzyjazny wszelkim gościom odwiedzającym dom, no bo nie ma chyba nic gorszego, jak niespodziewanie gości odwiedzający nasz dom w chwili, kiedy małżeństwo się kłóci albo przeżywa tak zwane ciche dni. Jak tu wtedy gości przyjmować, prawda? Stoi przede mną pewien obraz Starego Testamentu, opisane bardzo ciekawe małżeństwo, o którym chciałbym chwilę powiedzieć. To było małżeństwo, które żyło w bardzo dawnych czasach, za czasów proroka Elizeusza. Była to pewna kobieta, szunamitka, której Biblia nawet nie wymienia z imienia, ale z jej inicjatywy, no bo tak wierzę, że w sprawach gościnności kobieta ma zawsze więcej do powiedzenia od męża. Wiem, że kobiety się będą buntować w tej chwili, że tak nie jest, ale myślę, że tak jest, że od kobiety wiele zależy, prawda? To właśnie z jej inicjatywy, oczywiście przy zgodzie jej męża, oboje postanowili, że w swoim domu, w którym często gościli proroka, nie wiedząc o tym, że to jest prorok, mąż Boży, wybudują oddzielną izdebkę dla Elizeusza. Ta szunamitka mówi do swego męża tak. To jest Druga Królewska, 4 rozdział od 9 do 10 wersetu. Oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Tak pomyślałem sobie, jeśli dziś ktokolwiek buduje coś w swoim domu dla świętego, to najwyżej jakąś izdebkę wielkości domku dla lalek i umieszcza ją w swoim ogrodzie albo przed płotem, aby się czasem do tej izdebki pomodlić, czy do tego świętego, który w tej izdebce się tam znajduje. Ale kto dziś ma w swoim domu chociażby jeden pokój przeznaczony dla Bożego proroka, dla anioła, który przychodzi w odzieniu zwykłego gościa? Nie zapraszam gości, bo nie mam co dać im jeść. Nie zapraszam gości, bo nie mam warunków, bo nie mam gdzie ich położyć na noc. Bracia, siostry, świat, w którym żyjemy, staje się coraz bardziej zamknięty. I to jest ta smutna prawda. Coraz bardziej zamknięty. Domy coraz szczelniej zamykane. A ludzie coraz bardziej egoistycznie nastawieni. Ale czy tak ma wyglądać również wśród dzieci Bożych, wśród ludzi wierzących? Niestety często tak wygląda. Mówię to ze smutkiem. I wreszcie piąta uwaga, ostatnia. Biblia powiada, niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Oczywiście moglibyśmy dyskutować wiele na temat gościnności lub jej braku, ale chyba trudno nam byłoby przyznać do tego, że jeden z czynników niechęci wobec gości jest nasza, boję się powiedzieć to słowo, ale powiem, chciwość, skąpstwo. To fakt, że jesteśmy sami, jeśli jesteśmy sami w domu, to zjemy byle co i byle jak. Kiedy spodziewamy się gości, przygotowujemy się jak na wesele. To kosztuje i pieniędzy trochę, i czasu, i przygotowań, i zakupy, i sprzątanie domu, nakrywanie stołów, a potem i zmywanie po tych gościach. Kłopot. Ale mam tu zasadnicze pytanie, bracia i siostry. Czy w gościnności chodzi o przygotowanie jedzenia na miarę wesela, czy raczej chodzi o zgoła zupełnie coś innego? Jak myślicie? Uważam to za bardzo istotne pytanie. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Koryntian i napominał ich o niewłaściwym spożywaniu wieczerzy pańskiej, która w tamtych czasach była raczej taką ucztą miłości, pyta ich retorycznie, czy nie macie domów, aby jeść i pić, albo czy zborem pańskim gardzicie? A więc nie chodziło tylko i wyłącznie o jedzenie, ale raczej o wzajemną troskę, o społeczność, o pamiętanie jedni o drugich, trwanie w jedności. Biblijna istota otwartych domów i gościnności nie jest związana z wystawnymi kolacjami czy z wystawnymi przyjęciami jak dla króla. Dawniej mawiano do przychodzących do domu. Pamiętacie, jakie było kiedyś nawet powiedzenie, jak gość przychodził do domu? Czym chata bogata? Tak było kiedyś powiedziane. Młodzi w ogóle nie pamiętają tego powiedzenia, czym chata bogata, prawda? czym chata bogata. I to powiedzenie odzwierciedlało stan faktyczny naszych domów. Był chleb ze smalcem, były kartofle z kwaśnym mlekiem, był kawałek białego sera z łyżką miodu czy coś tam takiego, prawda? Nie było jakichś takich specjalnych szyneczek, prawda, polędwiczek w locie ptakach, przepiórek, prawda, i co tam jeszcze, innych rzeczy, prawda? Gdyby patrzeć na to stwierdzenie dzisiaj, czym chata bogata i na kolacje serwowane gościom, a mam okazję to czasem widzieć, idąc z naszym gośćmi do jakichś domów, jeśli to są szczególnie goście z zagranicy, to można by odbić wrażenie, że nasze domy to domy naprawdę ludzi majętnych, naprawdę ludzi bogatych. A przecież tak nie jest. Przecież tak nie jest. Czy jednak z tego powodu, że czasem jest biednie w naszym domu, gościnność i otwartość domu ma być zaniechana? Czy ma być zaniechana? Niedawno czytałem książkę Maxa Lucado, to jest mój ulubiony autor, przepraszam. Książka nosi tytuł Przekroczyć własne życie. Jest tam pewien akapit, który muszę koniecznie się podzielić z wami, bracia i siostry. On traktuje o gościnności, a więc chciałbym przeczytać ten akapit. Pozwólcie na chwilę cierpliwości, przytoczę go w tej chwili. Max Lucado pisze tak. W kościele widzisz zwykle tyły głów ludzi stojących albo siedzących przed tobą. Przy stole widzisz wyraz twarzy tych, którzy są tam obecni. W kościele jedna osoba mówi, a reszta słucha. No, prawdę powiedział, prawda? Popatrzcie na dzisiejsze zgromadzenie. Wokół stołu każdy ma prawo głosu. Spotkania w kościele mają swój wyznaczony czas rozpoczęcia i zakończenia. Prawda to jest czy nie? Niektórzy powiedzą, 12, trzeba już uciekać, prawda? Bo autobus, bo pociąg. Bo... A wokół domowego stołu można siedzieć i rozmawiać do woli. Gościnność otwiera drzwi dla nieznanego dotychczas wymiaru wspólnoty. Kiedy przed kim otworzysz swe drzwi, wygłaszasz przekaz, jesteś ważny dla mnie i dla Boga. A gość słyszy, jestem warty czyjegoś czasu i wysiłku. Jedzenie i porządek w domu nie musi być idealny. Pachnące mydełka w łazience, wyszywane ręczniki na okazję gości, cukiereczki miętowe po posiłku, prawda? Jeśli będziemy czekali, aż to wszystko będzie doskonale, nigdy nikogo nie zaprosimy. Pamiętaj o jednym. To, co dla ciebie jest codziennością, może być niepowtarzalną ucztą dla kogoś innego. Może ci się wydawać, że twój dom jest malutki, ale dla człowieka samotnego twój dom będzie pałacem. Sądzisz, że twój salon wygląda na rupieciarnię, ale dla kogoś, kto ma bałagan w swoim życiu, twój dom będzie wspaniałą świątynią. Możesz myśleć, że ten posiłek jest prosty i banalny, ale dla kogoś, kto na co dzień jest skazany na samotne jedzenie, mielony kotlet może wydawać się jak wykwintna cielęcina. I bardzo ważne zdanie. Możesz być pewny, że po wielu latach gość twój nie będzie pamiętał, co jadł, ale będzie pamiętał, że go zaprosiłeś. Nie będzie pamiętał, co jadł, ale będzie pamiętał, że go zaprosiłeś. Greckie słowo określające gościnność składa się z dwóch części. Miłość i obcym. Dosłownie oznacza kochać kogoś nieznanego. Gościnność oznacza kochanie kogoś obcego. Miłość do obcego. A więc czy ważne jest to polecenie Pisma Świętego gościnności nie zapominajcie? Narzekamy, że dziś tak trudno ludziom poznać Ewangelię. Prawda to jest czy nie? Niewielu się z nas nawraca i niewielu ludzi wokół nas się nawraca. Czasem jednak błędnie sądzimy, że najlepszym miejscem dla obcych, by mogli słyszeć Ewangelię, jest Kościół. To nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Śmiem twierdzić, że to nie Kościół, lecz nasz własny dom, otwarty na Ewangelię, otwarty dla obcych, jest najlepszym miejscem do ewangelizacji. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, jesteśmy pod wrażeniem wzrostu Kościoła, liczby osób, które się nawracały. Niewątpliwie to był styl życia pierwszych chrześcijan, który przyczyniał się do takiej sytuacji. A jaki to był styl? W Dziejach Apostolskich czytamy o spotkaniach ludzi w świątyni, oczywiście zgromadzali się, ale codzienne ewangelizowanie i społeczność z ludźmi miały miejsce właśnie w prywatnych domach. To domy były otwarte i to bez przesady, dzień i w noc, dzień i w noc. Chcecie przykładów? Czy pamiętacie, gdzie i kiedy odbywało się nabożeństwo, gdzie modlono się o uwięzionego Piotra? To było w nocy, po pierwsze, i to było w domu niejakiej Marii, matki Jana Marka. A gdzie nawrócił się Korneliusz? W świątyni czy w domu? W domu, w swoim własnym domu się nawrócił. kiedy zaprosił apostoła Piotra, by ten przemawiał. A strażnik więzienny w Filipi, czy nie zabrał pobitego Pawła i Sylasa do swego domu i tam uwierzył on i cały dom jego? O apostołach jest mowa, że codziennie uczyszczali do świątyni, to jest prawdą, ale również, że łamali chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. W swojej mowie pożegnalnej do starszych w Efezie apostoł Paweł opowiada tak, Dzieje Apostolskie 20:20. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. Wiele domów na początku istnienia Kościoła zostało otwartych dla Ewangelii. Apostoł Paweł pozdrawia na przykład Pryskę i Akwilę, a także zbór, który jest w ich domu. Pozdrawia niejakiego Nymfasa i zbór, który jest w jego domu. Pozdrawia niejakiego Archipa i zbór, który jest w jego domu. Apostoł Jan, pisząc do niejakiego Gajusa, to jest trzeci list Jana, chwali go za jego otwartość i otwartość jego domu. 5-8 werset Jan pisze do Gajusa tak. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia jego, nic nie przyjmując od pogan. Więc my powinniśmy takich gościnnie podejmować. Dlaczego? Aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Gościnność przyczynia się do rozpowszechnienia prawdy. Biblia oczywiście naucza, że jedną z cech biskupa, więc starszego zboru, ma być gościnność. O tym wiemy. Choć z drugiej strony, czy ta cecha ma odnosić się tylko do starszych zboru? Czy to tylko starszy zboru mają zapraszać gości na obiady, czy też na kolację? Nie. Oni mają być przykładem dla owiec, to fakt. Ale każdy dom wierzący powinien być gościnnym i każdy dom człowieka wierzącego winien być otwarty. Kiedy apostoł Paweł daje instrukcję młodemu Tymoteuszowi odnośnie sporządzenia listy wdów, taka była potrzeba kiedyś, które zasługują na wsparcie zboru, jeden z warunków było to, o czym czytamy w liście do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, 5:9-10 werset. Na listę wdów może być ciągnięta niewiasta licząca około co najmniej 60 lat i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, posłuchajcie dalej, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszystkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Zwróćmy na to uwagę, bracia i siostry, że ta kobieta, ta wdowa, która miała być ciągnięta na listę wdów w celu pomocy, była w przeszłości obarczona licznymi obowiązkami, w tym też wychowywaniem dzieci. W tamtych czasach nie było to, że to jest jedno dziecko, czy to jest dwoje dzieci. Rodziny były bardzo na liczne, często cała gromada dzieci. I ta kobieta wychowywała te dzieci, a jednak pomimo tych zajęć, pomimo tych pewnie trudnych warunków bytowych, pomimo tego, że ciężko jej było, potrafiła przyjmować gości prześladowanych i przychodniów. Dlatego też dzisiaj, kiedy rozważamy to słowo, bracia i siostry, chciałbym, abyśmy włożyli te słowa gorąco do naszych serc. Niech one będą stale naszym przypomnieniem. Bóg tego chce. Bóg powiada, gościnności nie zapominajcie. Ciągle biję się z myślą taką, już mam nawet to zrobione, ale nie wiem, czy to wejdzie w praktykę. Po tych przykrych doświadczeniach przed kilku miesięcy, kiedy też przygotowałem się do tego słowa, bo on już parę tygodni leży gdzieś tam w biurku, myślałem sobie, zrobię listę naszych zborowników, którzy no, mogą przyjąć do domu kogoś na jakąś śniadanie, jakiś obiad czy jakąś kolację. Wiecie, takich pełnych rodzin, albo takich, które naprawdę mogą przyjąć się, naliczyłem w naszym zborze gdzieś ponad 50 osób i zrobiłem sobie taką listę. Rok 2013, rok 2014, rok 2015. Może dla siebie ja tam będę odznaczał, powiedzmy, kto kogo wziął na jaki posiłek, ale takim życzeniem moje jest, aby twoja rubryka nie była pusta. Aby tam jakaś tam kropka, jakaś tam notatka mogła się znaleźć. Nie dlatego, że tak pastor chce, nie dlatego, że tak wypada, nie dlatego, że szczycimy się polską gościnnością, ale dlatego, że to służy naszemu dobru. To służy ku temu, aby Pan Bóg miał możliwość posłać aniołów do tego zboru. To służy ku temu, aby prawda Bożego Słowa mogła się rozpowszechniać. To służy ku temu, aby Twój dom również stał się domem otwartym na Ewangelię. Aby Twój dom nie był muzeum. Nie był zbiorem pięknych dzieł sztuk, prawda, czy też mebli, gdzie nie wiadomo jak usiąść i gdzie usiąść, prawda, żeby coś nie zniszczyć, żeby nie dotknąć. Nie, to nie o to chodzi. Aby Twój dom był otwarty na społeczność z braćmi i siostrami. Miłość braterska niechaj trwa. I gościnności nie zapominajcie. Niech nam Bóg błogosławi. Amen.